Większość Pana działalności naukowej jest związana z Uniwersytetem Wrocławskim, ale ma Pan również na koncie współprace zagraniczne. Proszę powiedzieć, czy przed tym, jak związał się Pan z Zieloną Górą, miał Pan kontakt z zielonogórskimi prawnikami, czy w ogóle środowiskiem naukowym?
Tak jest. Ja muszę powiedzieć, że wszystko zaczęło się, kiedy zostałem powołany profesorem na Uniwersytecie Wiardina, Frankfurt nad Odrą. Przejeżdżałem co tydzień przez Zieloną Górę. I w roku 2000, kiedy powstał Uniwersytet, po raz pierwszy rektor zapytał się mnie, czy mógłbym pomóc w organizacji tutaj Wydziału Prawa. Takie kroki zostały podjęte, tylko potem jakoś nic z tego nie wyszło i kiedy w roku 2012 obecny rektor widocznie przeglądał dokumenty, no znalazł tam moje nazwisko i w ten sposób znowuż zwrócił się do mnie. Z tego rejonu na przykład pochodzi kilku moich doktorów. Moimi studentami byli zarówno radcy prawni, jak i sędziowie zielonogórscy, także te związki były, są i chyba będą dalej kultywowane.
A jak Pan wspomina początki Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim?
Ja muszę powiedzieć, że było bardzo ciekawe wyzwanie, ponieważ proszę zobaczyć, dopiero po 3 latach dostaliśmy siedzibę. Więc my byliśmy w pewnym sensie, kiedyś było takie określenie latający uniwersytet, myśmy może byli takim latającym wydziałem, znaczy zajęcia mieliśmy w zasadzie chyba we wszystkich możliwych salach wykładowych na uniwersytecie.
Właśnie jak teraz studenci podchodzą do sprawy zajęć na uczelni? Czy odpowiada im ta obecna infrastruktura, czy dostrzegają jeszcze jakieś konieczności zmiany obecnego stanu rzeczy?
Muszę powiedzieć tak, że na samym początku była na taka jedna sala, w której był grzyb. I to był tak silny grzyb, że studenci po prostu odmówili uczestniczenia w zajęciach w tej sali. Więc takie wypadki się też zdarzały. Oczywiście władze uniwersytetu szybko na to zareagowały. Dostaliśmy inną salę i w tej chwili powiedzmy tego typu problemów na szczęście nie ma. To chyba należy do życia studenckiego, że zajęcia są w przypadku chyba wielu uniwersytetów rozrzucone po różnych budynkach. Także to nie jest specyfika, można powiedzieć, tylko zielonogórska.
Oprócz tego, że jest Pan dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, to kieruje Pan również Katedrą Prawa Konstytucyjnego. Jaki jest Pana zdaniem stan wiedzy studentów, nie tylko studentów prawa, właśnie na temat tej gałęzi?
Ja muszę powiedzieć, że to bardzo zróżnicowane, bo nie wszyscy interesują się prawem konstytucyjnym. Ale jeśli ktoś się interesuje prawem konstytucyjnym, co roku koło prawa konstytucyjnego organizuje taki konkurs. Jak biorę udział w tym konkursie, to widzę, że ta znajomość prawa konstytucyjnego jest dosyć duża, przynajmniej wśród tych, którzy się interesują. Oczywiście na egzaminie są różne stopnie, ale to wynika też z tego, że niektórym prawo publiczne, bo to prawo konstytucyjne to jest prawo publiczne, niektórym lepiej przychodzi się z nim zapoznawać i nie mówią, a po co prawo publiczne? W zasadzie oni wolą te cywilne czy karne, te prawa, które im otwierają drogę do kariery, powiedzmy, sędziowskiej. Prawo konstytucyjne w zasadzie dzisiaj jest taką dyscypliną nauki, która wchodzi w reakcję z innymi dyscyplinami. Muszę powiedzieć, że właśnie wróciłem teraz świeżo z takiej konferencji w Bolonii. Światowe Towarzystwo Sądownictwa Konstytucyjnego zrobiło konferencję. Tam widziałem na przykład książkę włoską o prawie karnym konstytucyjnym. Coś, co u nas, prawda, to są dwie różne dziedziny, a oni w tej chwili znaleźli tyle płaszczyzn porównawczych, że połączyli te dwie dziedziny i jest to taka coś pośredniego pomiędzy prawem konstytucyjnym a prawem karnym. Można powiedzieć, tak, ten naukowiec stoi w takim swoistym szpagacie naukowym, prawda, bo z dwie dziedziny musi znać. To pokazuje, że prawo konstytucyjne, które styka się siłą rzeczy ze wszystkimi możliwymi dyscyplinami, w tej chwili się coraz bardziej staje prawem interdyscyplinarnym.
A jak jest postrzegane polskie prawo konstytucyjne w Europie?
Tu muszę powiedzieć tak, że każde prawo konstytucyjne jest nakierowane jednak na wewnątrz, bo jest związane z własną konstytucją, z własnymi zasadami. Przy czym my mamy tutaj wiele nawet ciekawego do zaoferowania i ja bym powiedział od lat. Swego czasu, to może pozwolę sobie rozszerzyć odpowiedź na Pani pytanie, zostałem zaproszony jakieś 6 lat temu na konferencję do Brazylii i poprosili mnie o taki referat związany z rozwojem polskiego konstytucjonalizmu. No siłą rzeczy zwróciłem uwagę na współczesną konstytucję, na konstytucję 3 maja. Te konstytucje wcześniejsze, mówię, no ograniczony czas na pewno mi nie dadzą przedstawić. Przyjechałem. Oni się mnie pytają o naszą konstytucję z roku 1935. Ja w ogóle zdziwiony, że ktoś tą konstytucję tak dobrze zna. Co się okazało? W roku 1939 przyjęto w Brazylii konstytucję, którą nazwali konstytucją alla Polaka. I była to w pewnym sensie kopia naszej konstytucji z 1935 roku. I wszyscy byli bardziej zainteresowani, co ja sądzę o konstytucji z 1935 roku, niż tym, co było przedtem, prawda, że mamy drugą na świecie, pierwszą w Europie, konstytucję 3 maja, niż rozwojem konstytucjonalizmu współczesnego. Kiedy jeżdżę na różne konferencje, interesuje ich nie tyle nasza konstytucja w całości, ile poszczególne rozwiązania. Na przykład w preambule odesłanie do Boga, prawda? Wiele krajów mówi, no to jest idealne, bo nie jest to ani invocatio Dei takie klasyczne. Mówią, no to u nas by się też takie coś przydało. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dyskusja, zależy w którym kraju, co jest bardziej interesujące.
Proszę powiedzieć, jakie ma Pan plany czy też marzenia związane z rozwojem Wydziału Prawa i Administracji?
Ja bym powiedział tak, przede wszystkim jeszcze doprowadzenie do końca spraw z siedzibą Wydziału, bo tutaj Pani redaktor widziała, jest piękny budynek, ale jest tylko maksymalnie na 570 studentów. My mamy w tej chwili już 1000 studentów, a jest to ciągle rok, bo na przykład nie mamy już jeszcze 5 roku, prawda, i tak dalej. Musimy dopiąć te kwestie do końca. Być może powołanie nowego kierunku na Wydziale Prawa, o którym już od dawna się mówi, jest takie zapotrzebowanie właśnie lokalne na to, żeby była wreszcie kryminologia na uniwersytecie, no i najprawdopodobniej przy Wydziale Prawa. To są dwa takie zamierzenia, które są w najbliższym czasie do zrealizowania.
A proszę jeszcze właśnie powiedzieć o tym kierunku. On by miał wiązać się z jakimiś aspektami związanymi ze służbami, na przykład osoby, które chciałyby zająć się pracą w policji, czy jako jacyś inni funkcjonariusze, to jest dla nich przeznaczony kierunek?
Nie byłby to kierunek nacelowany, czy w jakikolwiek sposób związany na przykład ze szkołami policyjnymi, prawda? Ale policja, no siłą rzeczy, opiera się na ludziach, którzy skończyli, czy Wydział Prawa, czy Wydział Administracji, czy nawet inne wydziały, których znajomość pewnej wiedzy zawsze jest przydatna w policji, wiedzy technicznej i tak dalej, i tak dalej. Te studia byłyby kryminologia z elementami kryminalistyki i mogłyby wykorzystywać także bazę. Jest na przykład takie laboratorium w Kalsku policyjne. Czyli siłą rzeczy współpraca tego kierunku musiałaby być z policją, podobnie jak studenci prawnicy no muszą współpracować z sądami. Chociażby mogą sobie pójść w ramach jawnej rozprawy, mogą sobie usiąść i zobaczyć, jak pracują sędziowie.
Czyli można powiedzieć, że to byłby też taki wkład Wydziału Prawa i Administracji w konsolidację uczelni Sulechowskiej i Zielonogórskiej, która ciągle trwa.
Tak jest, tak jest. I w zaspokajaniu potrzeb właśnie lokalnych.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę kolejnych jubileuszów.
Dziękuję bardzo, pani redaktor.